Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Zaczynamy od Pchły Szachrajki. Muzyka, której słuchamy, skomponowana została przez Macieja Małeckiego, pochodzi ze spektaklu z 2000 roku. Spektaklu wyreżyserowanego przez Annę Seniuk. Ale my opowiemy o niedawnym, amatorskim wystawieniu bajki Jana Brzechwy. Porozmawiamy o amatorskich teatrach i wielkopolskim folklorze. Na koniec wpadniemy na wystawę Igora Mikody.
Opowieści różne znacie, więc opowieść o piracie,
o magiku, mechaniku, o zaklętym kogociku,
o północnym, groźnym wietrze i o chorym termometrze. O uczonym kocie w butach i o wyspach Bergamutach,
na kominie i sierowce Klementynie,
o pętliczku i o Janku wędrowniczku, o paproszku mądrym skrzacie.
Wszystkie te historie znacie,
wszystkie te historie znacie.
Ale dzisiaj daję słowo, mam opowieść całkiem nową. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa, proszę państwa.
Miała domek na przedmieściu po ojczymie czy po teściu.
Dom złożony z trzech pięterek.
I pokojów cały szereg, więc salonik i sypialnie.
I jadalnie naturalnie.
Gabinecik i korytarz.
O cokolwiek się zapytasz, wszystko miała. Aż jej gości zalewała żółć z zazdrości.
Miała bryczkę, dwa kucyki,
dojną krowę z Ameryki,
psa kudłacza, owce, kurę oraz koty szaroburę.
Dwa uczone karaluchy w kuchni pasły sobie brzuchy.
Konik polny pchle szachrajce co dzień grał na bałałajce.
Jednym słowem, miała życie ułożone znakomicie.
Pchła szachrajka, rzekła, lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z igiełki, pojechała zagrać w pchełki.
Mosina. Scena w Domu Kultury. Widownia pełna. Witaj, miły gościu. Teatr amatorski Skryptorium gromadzi ludzi niezwiązanych zawodowo ze sceną, zwyczajnych, którym zamarzyły się rzeczy niezwykłe. Spektakl według Jana Brzechwy to nasze pierwsze przedstawienie, bajka o tym, że była sobie pchła szachrajka. Życzymy dobrej zabawy. Życzenia się spełniły. Salą wstrząsały eksplozje śmiechu.
No i cóż, po długim poście wszystkie baby zjedli goście do ostatniej okruszynki, a że zjedli też rodzynki, więc im potem tydzień cały kiszki głośno marsza grał. To był właśnie dobrze znany marsz żołnierzy ołowianych.
Kolejne historie szachrajstw. Pchły szachrajki mosińscy aktorzy opowiadali z prawdziwie scenicznym talentem, wykazując się wrodzoną wiskomiką, w czym wyróżniał się Michał Staniszewski, grający słonia Jumbo i kilka innych jeszcze postaci. Całość świetnie prowadziły narratorki Joanna Kaczmarek i Karolina Talarczyk-Wieczorek. Prowadziły aż do szczęśliwego końca.
Na pierwszy znak, gdy serce a już nie wiem, że to właśnie ten.
Mecosopranistka Danuta Nowak-Połczyńska reżyserowała spektakl i wzbogaciła go piosenką Hanki Ordonówny we własnym wykonaniu. Zazwyczaj śpiewa Aidę, ale Aida nie przystawałaby raczej do tego przedstawienia.
Zadebiutowałam jako reżyser. Bardzo się cieszę. No, bardzo się cieszę, była bardzo fajna praca z ludźmi. No, naprawdę coś nowego w moim życiu. Także nowe doświadczenie. No mam nadzieję, że się podobało. Reakcja była ludzi taka, jaka była. No, fajnie było chyba, nie?
Bardzo
się cieszę. No.
Ale ile talentów musi mieć?
Trzeba było pootwierać tych ludzi. Naprawdę. Na początku no nie było łatwo, no powiem szczerze. Nie było łatwo, no ale no starałam się. Oni mieli troszeczkę do mnie pretensje. Pracowałam z nimi jak w normalnym teatrze. Zaczęliśmy od dykcji, ale no widać, no jest efekt.
W Mosinie wasza pozycja rośnie.
Cieszymy się bardzo. Pracowaliśmy na to, przeszło rok, także naprawdę bardzo się cieszymy. Bardzo. I mówię, no dużo, dużo satysfakcji. Ja jako śpiewaczka, która teraz już mało śpiewam, ale powiem szczerze, że mam bardzo dużo satysfakcji z tego, co zrobiłam, ale zrobiliśmy. Ludzie się przede wszystkim super bawią. No mamy co tydzień mamy fajne spotkanie. Po prostu lubimy się i jest fajnie. I widzę po prostu, jak z jednej próby na drugą rozwijają się i zaczynają się bawić.
Chła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. Aż ją każdy chwalił wszędzie.
Sami płyn pożycha będzie.
Jak się pan bawi?
No świetnie. Nieoczekiwanie świetnie, powiedziałbym. No, naprawdę i fajnie zagrane i dużo pomysłów fajnych i doskonała zabawa.
I zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłam i szklankami wino piłam. Miała dzieci 5000 albo może jeszcze więcej. Mało dziś jest takich domków, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki. Ale to już koniec bajki.
Jak zrodził się pomysł teatru w Mosinie? Dyrektorka Biblioteki Publicznej Krystyna Przynoga.
Było narodowe czytanie Fredry akurat i przyszła Joasia, narratorka obecna, Joasia Kaczmarek, i po czytaniu po kilku dniach przyszła do nas z tą propozycją założenia grupy amatorskiego teatru, bo mówi, że przypomniała sobie te chwile, jak ona w szkole grała w amatorskim teatrzyku i przyszła na nasz dyskusyjny klub książki. To było pierwsze stwierdzenie w tym gronie i później dałyśmy informacje i tak się zaczęła tworzyć grupa powoli. Prawie 2 lata trwały próby. No, ostatnio to już nawet co tydzień się grupa spotykała, także dużo, dużo pracy. Zresztą myślę, że to widać.
Kogo pan grał?
Żuka.
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 Zdolny ten żuk.
No, dziękuję ślicznie.
Jak się pan nazywa?
Marcin Kasprzyk. Od pokoleń mieszkamy. Moja rodzina od XVI wieku mieszka w Mosinie. Jesteśmy bardzo starą mosińską rodziną, praktycznie zawsze związani z tym miastem. Mogę tylko stwierdzić, że mój wuja w tej chwili pracuje również w ośrodku kultury i od wieków tutaj pracował i jesteśmy bardzo z tego dumni, że nasza cała rodzina jest właśnie związana zarówno z kulturą, jak i z samym miastem Mosina.
A co zawodu jest pan kim?
Ja jestem zawodu księgowym.
Panie, mylą się panu potem słupki, jak pan za długo się
bawi. Nie, powiem szczerze,
bawi w teatr,
że jest to doskonała forma odskoczni. Tutaj, jak tutaj przychodzę, to potrafię, zapominam o wszystkim, właśnie zapominam o słupkach, o stresach, o kimkolwiek innym i zamieniam się w żuka i to jest naprawdę coś wspaniałego.
Zawodu jestem nauczycielką.
A w przedstawieniu?
W przedstawieniu jestem panną Kiką i warszawianką.
Co podkreśla kreacja. Jak się pani czuje na scenie?
No w miłym zespole dobrze, chociaż nie powiem, trema jest.
Zofia Staniszewska, która para się literaturą i publikuje wiersze, występowała u boku swojego męża, wesołego słonia Jumbo, poza sceną informatyka.
Kiedyś zrobiliśmy z klasą rozpoczęcie roku szkolnego. I rzeczywiście to się podobało. I nawet nauczycielka polskiego, pani Modliboska, której się strasznie baliśmy i którą zresztą bardzo mile wspominam, wtedy powiedziała mi, no, ty masz talent, chłopcze. Się trochę zdziwiłem, no ale nic z tego nie wynikło oczywiście.
Proszę się przedstawić.
Michał Staniszewski. Słoń, lekarz, strażnik więzienny.
Szerszeń.
Szerszeń i karaluch.
Tyle ról. No właśnie. Jeden człowiek to wszystko uniósł.
Mało mamy mężczyzn, rzeczywiście.
Dziękuję pięknie. Dziękuję. Gratuluję.
Chła szachrajka po obiedzie, do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki.
Purpurowe rękawiczki.
Ja nazywam się Hanna Pawliczak i grałam warszawiankę. Jedną z wielu.
Elegancką warszawiankę.
Ja jestem Dorota Antkowiak i również grałam warszawiankę i cukiernika. Nie do poznania przez czapkę, ale mam nadzieję, że znajomi poznali, rozpoznali.
A tutaj pchła szachrajka.
Pchła szachrajka. Prosimy, oddajemy głos pchle szachrajce.
Ale poczekajcie na mnie, dziewczyny.
Dobrze, dobra. Czekamy na zewnątrz.
Czym się pani zajmuje na co dzień?
Wie pani, co pracuje na PKP? Na PKP jestem dyżurnym ruchu.
To była scena, prawda? Była. To pani była wtedy pewnie reżyserem
nie,
tej sceny.
Nie, ale mundur to po znajomości był, bo już kolej teraz takich mundurów nie ma, mają inne. To jest stary, z grup rekonstrukcyjnych.
A który moment był najtrudniejszy w czasie tych przygotowań?
Nauczenie się tekstu, nie gubienie się w sensie co po kolei, jak widać. Dla mnie tak.
Harmonogram.
Jest rozpiska.
Kasyno, menażeria, cukiernia, lekarz, toska, warszawianki i krowa, kika, pieczenie bab, bal u szerszenia, pociąg, sąd i finał. Szczęśliwy oczywiście.
Tak, dla mnie najtrudniejszą rzeczą to było spasować to wszystko razem, żeby nie było tak zwanych dziur. Żeby wiedzieć, skończyło się mówić i co dalej. I taka rozpiska nam właśnie pomaga i to jest to.
Marcin i Dorota przesuwają stół, Marcin bierze serwetkę, Michał wnosi napis ZO. I takie didaskalia taki, właściwie,
tak,
prawda?
Tak, tak, żebyśmy wiedzieli, co po kolei trzeba robić.
Jesteście już taką grupą przyjaciół w tej chwili chyba.
Tak, tak. Tutaj dużo czasu spędzamy, tutaj czasami umawiamy się na kawę, herbatę. Jest miło i przyjemnie. Jolanta Osobska.
Teatr amatorski Skryptorium zrodził się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie. To miejsce ważne i odwiedzane przez mosiniaków. Była długoletnia dyrektorka biblioteki pani Aleksandra Pruchniewska także znalazła się w zespole teatru.
Ja pani się kłaniam i gratuluję.
Dziękuję
występu.
Dziękuję bardzo.
No, prowadziła pani przez wiele, wiele lat bibliotekę publiczną w Mosinie.
Tak.
I w tej chwili jest pani na emeryturze, ale jak widać nie do końca, bo działa pani.
Tak, jestem dość aktywna. Przy bibliotece jest dyskusyjny klub książki, tam spotykamy się co miesiąc. Poza tym prywatnie jeżdżę na basen, czytam dużo, spaceruję. Także...
Urodziła pani w międzyczasie bardzo zdolnego syna.
Tak, 52 lata temu.
No i jest dziś uznanym dramaturgiem. Także rodzina Pruchniewskich wpisuje się cały czas pięknie w życie Mosiny, w życie kulturalne Mosiny.
Jesteśmy wrośnięci i zależy nam na tym, żeby zawsze uczestniczyć w wszystkich wydarzeniach społecznych, kulturalnych.
A widzi pani na widowni swoich czytelników starych?
Oj tak, oczywiście, już w trzecie pokolenie chyba. Już w trzecie pokolenie, tak, oczywiście.
To jest miła praca.
Tak, satysfakcja i jeśli są jakieś kłopoty, to można uciec w książkę. Czasem nawet podpowiada książka, jak można inaczej się zachować, co zrobić w jakichś sytuacjach.
A jak to było z teatrem w Mosinie?
Tak, to już przed wojną. Zresztą w mojej pracy magisterskiej, gdzie pisałam o 25-leciu biblioteki, również zamieściłam rozdział Życie kulturalne, teatr amatorski w Mosinie. Korzystałam ze zbiorów Izby Muzealnej, gdzie tam była dokumentacja dotycząca teatru. I pamiętam, że te dwa teatry przy Barwie i przy Swarzęckich Fabrykach Mebli, one potem się nazywały Swarzęckie, ale przy Obróbce, jak mówiliśmy, rywalizowały ze sobą. I pamiętam, byłam na takiej sztuce jako dziecko, wodewil warszawski. I to reżyserował pan Fabian Roszak.
A to już po wojnie?
To już po wojnie, tak.
A te zespoły działały w dwudziestoleciu międzywojennym, tak?
Tak, tak, oczywiście. I pan Roszak tam...
Który wtedy już żył, prawda? Tak, i pewnie występował wtedy.
I występował, oczywiście, i występował jako młody człowiek, reżyserował.
I do dziś Mosiniacy wspominają.
Tak, Cygana Morengo, tak, wiele innych sztuk.
Czyli właściwie jak człowiek sam coś zrobi, to najbardziej przeżywa.
Oczywiście, chociaż ja w tej spektaklu miałam sceny nieme, nie mówiłam, ale starałam się postawą, mimiką, gestem wyrazić to, co inni mogli wypowiedzieć.
Robiła pani to szalenie elegancko i z wdziękiem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Mówiła Aleksandra Puchniewska, a śpiewa Mariusz Lubomski.
Ty i twój uśmiech piękny tak, on wabi i zniewala nas. Lecz w nim radości jakoś brak, to tylko twoje słaby blask. To nie Ameryka, nie, nie Afryka, to też nie, taki już show business jest. Coś w tobie jest, coś w sobie masz. Gdy wolno kroczysz, lekko ech. Gdy jak sterowiec piękny trwasz nad tłumem, co wstrzymuje dech. To nie Ameryka, nie, nie Afryka, to też nie, taki już show business jest. Ja już nic nie rozumiałem i na ludzi spoglądałem, na te twarze ich. Wszystko mogło się przydarzyć, piękno i ochyda w parze, w tę spiekotę dziś. Uśmiech twój jest wszystkim naj, lecz tu w pokoju nie ma nic. Jedynie utracony raj, martwa cisza, zwiędły blicht. To nie Ameryka, nie, nie Afryka, to też nie, taki już show business jest. Więc dzień za dniem upływał czas, bezwolnie głupio byle jak. Patrzyłem tylko w światło gwiazd, w tańczących ogni sztuczny znak. Ach, to nie Ameryka, nie, nie Afryka, to też nie, taki już show business jest. Ja już nic nie rozumiałem i na wannę spoglądałem, brudną wannę swą. Dużo piłem i paliłem, jakoś tym się pocieszyłem i żyć dalej szło. Ja z tobą umiem zostać, wiem, przynoszę ci wytchnienie, lecz to jakby strzelić sobie w łeb cokolwiek materialna rzecz. To nie Ameryka, nie, nie Afryka, to też nie, taki już show business jest.
Teatr Skryptorium w Mosinie nawiązał do teatralnej tradycji, która zrodziła się w mieście już przed wojną. Ostatnio można zaobserwować nawrót do tego, co było, co tworzyło życie kulturalne i w miastach, i na wsi. Na przykład w Lesznie ma powstać teatr miejski, finansowany przez dwa samorządy, wojewódzki i gminny. Przed wojną trzy razy mniejsze Leszno miało swoją zawodową scenę i tak ma być na powrót. A tymczasem porozmawiajmy o tym, jak na tej bogatej w zespoły muzyczne i folklor ziemi leszczyńskiej działali ludzie po wojnie. Pan Kazimierz Miller jest przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych. Mieszka dziś w Poznaniu, ale młodość spędził w Lesznie.
Jeszcze jako licealista przylgnąłem do słynnego zespołu satyryków, leszczyńskich zespół satyryków. Wtedy słowo kabaret znaczyło mniej więcej to, co teraz robi Moulin Rouge czy inne kabarety paryskie, prawda? To był jeden z pierwszych zespołów satyrycznych na terenie kraju. Nazywał się Leszczyńskim Zespołem Satyryków. Oprawę muzyczną tych programów, spektakli tego zespołu satyryków, a był to teatr po prostu. Oprawę muzyczną stanowił zespół Caballero, taka pretensjonalna nazwa, ale może z tego powodu, nie może, bo na pewno z tego powodu, że nosiliśmy olbrzymie sombrera, oczywiście wykonane przy pomocy papieroplastyki, malowane fluorescencyjną farbą. Ultrafiolet był robiony z żarówek od rtęciówek, z takich powielaczy wtedy na amoniak. I do rampy tych żarówek rtęciowych między szyby była wkładana kalka niebieska do pisania, do powielania. Niebieska. I ta dawała ultrafiołkowe światło. No, wyglądaliśmy niesamowicie. Obkolędowaliśmy wszystkie przyległe powiaty do powiatu leszczyńskiego, ponieważ to było wydarzenie niezwykłe. Myśmy byli czarni wręcz. Świeciły tylko białka oczy przy pomocy tego ultrafioletu. Zęby oczywiście, jakieś fragmenty stroju białe i te fluorescencyjne desenie na tych sombrerach olbrzymich grały niesamowicie. Graliśmy tamten południowoamerykański repertuar i ta kapela, zespół estradowy, był oprawą muzyczną tych spektakli pierwszych leszczyńskiego zespołu satyryków.
Jak długo ten zespół działał?
No, działał nieprzerwalnie prawie 20 lat.
Niebywałe.
Niedawno, kilka lat temu otrzymałem zaproszenie, kiedy spotykali się jeszcze ci, którzy żyją z tego zespołu satyryków. Tam główne, pierwsze skrzypce, z tego powodu, że był autorem scenariuszy i reżyserem tych spektakli, pan Zdzisław Smoluchowski, nie wiem, czy znana postać. Bo w tym zespole satyryków takim samorodnym talentem zabłysnął niejaki Janusz Kaźmierczak. Z wykształcenia i z pracy kolejarz w administracji kolejowej, tam w lokomotywowni miał swoje biuro, ale tęgo zasolony folklorem. Z okolic Bukówca i pierwszy jego monodram to było Wesele Wielkopolskie. Scenariusz oparty był o autentyczne teksty ludowe z okolic Leszna, Bukówca, Woszakowic, Rydzyny, Pawłowic, prawda? I tam od biskupizny też teksty w tym Weselu Wielkopolskim były. Drugi natomiast monodram w jego wykonaniu to było Jak się żyło, piło i kochało w parafii Bukówiec Górny. Właśnie.
Powiedzcie ty moi, niechże się wystroi, niechże się wystroi, niechże się wystroi i niech przyjdzie do gościńca, niech za drzwiami stoi. I niech przyjdzie do gościńca, niech za drzwiami stoi.
Ten Bukowiec to jest miejscowość...
Kopalnia niesamowita, tak.
A ze Zdzisławem Smoluchowskim to się spotkałam w naszych nagraniach archiwalnych, bo on też przygotowywał scenariusze dla Teatru Poezji Kalina.
Tak jest.
Skrzycka Wielkiego.
Tak. Małecki, nazwisko też padło tam przy tej okazji.
Marian Niedźwiedziński.
Niedźwiedziński to kierownik szkoły z Krzycka. Tak.
On reżyserował?
Tak, się, tak, tak.
A ten Smoluchowski pisał scenariusze. Tak.
No, z Niedźwiedzińskim byłem na wielkim zjeździe Polonii w Toruniu. Nie pamiętam, który to rok był, ale to były lata już 70. gdzie Wiejski Teatr Poezji Kalina wystawiał widowisko Pieczenie Chleba. Niedźwiedziński znakomicie wyreżyserował to. Takie naturalistyczne scenki były tam w tym spektaklu. To w teatrze profesjonalnym Chorzycy w Toruniu było wystawiane dla potężnej widowni z całego świata. I nie zapomnę taką anegdotę przy okazji tego spektaklu. kiedy kobiety przygotowywały mąkę, osiewały do pieczenia chleba, robiły tam różne inne przygotowania, następowało rozpalenie pieca chlebowego, które w poleceniu miał jeden z synków tej gospodyni, prawda, który piskał na fleciku i w pewnym momencie powstała niesamowita wrzawa na widowni, ponieważ któraś z kobiet mówiła, no już zapalili ogień tam w tym piecu chlebowym, a tam jest nasz kiciuś w środku, on się lubi wygrzewać w tym piecu. No i tutaj alarm niesamowity i rzeczywiście ten teatr przygotował takiego kota zwariowanego, który wypuszczony tam z tej framugi tego pieca chlebowego wypadł na widownię. Proszę wyobrazić, że cała widownia, nie dosyć, że śmiała się do rozpuku, to płakała ze szczęścia, jak tym zabiegiem, prawda, reżyserskim rozbawili wszystkich. A pod koniec, kiedy częstowano chlebem z tego wypieku, oczywiście ten chleb był wcześniej przygotowany i przywieziony do Torunia, ale był jeszcze ciepły, prawda, kiedy częstowano widownię. 90% widowni płakała autentycznie, jedząc te kawałeczki chleba wypieczonego na tym spektaklu. Ale to taki wtrend do tego teatru Kalina Skrzycka Wielkiego.
Nasze zwyczaje i nawet gwara, przecież to są praźródła naszej narodowej kultury. Jeżeli my mówimy o zwyczajach, o tym, co nas otacza, sięgamy do przeszłości, no przecież nie mamy się czego wstydzić, bo to są piękne sprawy, które trzeba przekazać dla potomności.
Panie dyrektorze, nie uważa pan, że czas by zaczęli jak aktorzy teatru Kalina?
Oddajemy głos teraz aktorom jednego z ostatnich spektakli pod tytułem Spotkały się dwie Marysie. Scenariusz tego spektaklu napisał pan Zdzisław Smoluchowski.
Reżyserował jak zawsze Marian Niedźwiedziński, mój rozmówca.
Dziękuję bardzo za uznanie.
A jakie figle tam te szewczyki, paskudniki wyprawiały. Zaś jeden czeladnik to się zalicał do mojej nieboszczki.
To fragment audycji Kiermasz pod kogutkiem Danuty Burdajewicz z 1984 roku.
Jaką my mieli z tego uciechę. Roz ten czeladnik rano wyszedł na podwórko, przeciągnął się, poziwał, kudły przeczesał palcami, do płotu się zbliżył i zaczął zaczepiać naszą Pelasię.
Stoi studnia na podwórku, a wymborek nad nią.
Ludzie w tym wspólnym działaniu, obojętnie jakie to były, a zwłaszcza formy muzyczne, czy śpiewacze, czy instrumentalne, gromadziły wokół siebie ludzi o podobnych zainteresowaniach. W profesjach zupełnie różni to ludzie byli. Jak powiedziałem o Kaźmierczaku, to był kolejarz, ale tęgi umysł i samorodek, taki talent, że on przez 9 lat wygrywał co roku ogólnopolski przegląd teatrów jednego aktora w Żaganiu i jako jedyny amator, jako laureat tego festiwalu z Żagania, brał udział we Wrostiach. We Wrocławiu odbywał się dla profesjonalistów festiwal teatrów jednego aktora i małych form teatralnych, Wrostia. I tam ścigał się jako jedyny amator z takimi tuzami największymi z naszych aktorów, prawda? I prasa pisała, szył i uszył buty największym naszym artystom, aktorom. Ponieważ trzeci jego monodram, którego tekstach, zbieraniu tekstów pomogłem, to był monodram też na bazie tekstów ludowych z okolic Bukówca i Kościana, ale jednocześnie ja już pracowałem jako dyrektor Wągrowieckiego Domu Kultury, dostarczyłem również tekstów pałuckich, północ naszego województwa i ten monodram Strachy Wielkopolskie, taki tytuł nosił, prawda? Janusz Kaźmierczak wcierał się tam raz w plebana, drugi raz w organistę, trzeci raz tam, prawda? Jeszcze inną postać i smażył właśnie te teksty ludowe. To były bardzo dowcipne, dosadne testy. W ludowej twórczości nie ma jednak takiej dosłowności. Jest wiele pięknych przenośni.
To właśnie zastanawiające, prawda? Bo te teksty są rzeczywiście dosadne, tak, prawda? Ale trudno się je tutaj oburzać.
No właśnie.
Nie mamy tego nagrodzonego monodramu, ale próbka wcześniejszego monologu Fruzia. Janusz Kaźmierczak, 1967 rok.
Z braku innych rozrywek kulturalnych ostatnio w Lesznie ożeniłem się. Moja ślubno przeczytała w przyjaciółce, że łotyli żyją krócy, więc jednego dnia zważyła się na kolejowy wadze ryokiem do wagowygu, a potem się mnie spytała: słuchaj no, Franc, czy ja przypadkiem jestem zdziebko za grubo? Nie, zdziebko, padło mi, no w ogóle jesteś kłobylasto i kiecka ci ledwo odstaje. No widzisz, ucieszyła się Hela, waży 80 funtów w samych inomajtach bez bamboszów, a powinna mieć 40. Wobec tego zrobimy sobie małą kurację odchudzającą. No torgłem się i padł mady matka, może ja bym bez ten czas do restauracji na obiady chodził. Nie blubrej, chłopcze, bo się łapy plosz.
Chociaż spotkaliśmy takie komisje artystyczne, takie bardzo ortodoksyjne. Profesor Józef Burszta był ojcem duchowym takiego przeglądu w województwie pilskim. Tam nam zwrócono uwagę, że powinniśmy jednak z większą pokorą wobec tych tekstów postępować, bo Janusz Kaźmierczak tam uzupełniał jeszcze frywolnie swoimi, mówiliśmy, jego gaduchy, prawda? On podobnie opowiadał jak słynny kierownik zespołu w Uszakowicach. Ten z wykształcenia był z kolei fryzjerem, balwierzem, powiadało się w Uszakowicach, ale przepięknie w gwarze wielkopolskiej opowiadał. Kapela zespołu z Uszakowic była dwuosobowa. Wuja Ignac i chrzasny Florek, którzy byli sadzani na beczkach od piwa. Jeden na dudach, drugi na podwiązanych skrzypcach grali. I ten zespół miał niesamowite powodzenie. Żadne dożynki centralne nie obyły się bez niego. Ten zespół był regularnie na dożynkach ogólnopolskich w Warszawie. Jak powiedziałem, kierownikiem był fryzjer, ale znał od podszewki folklor włoszakowicki i okolic Włoszakowic. I tak pięknie opowiadał, on używał swego słowa do łączników między tańcami. Większość tańców nie przygotowywał żaden choreograf. Po kole były to tańce bardzo tradycyjne. Oczywiście wszystkie programy zaczynały się wiwatem wielkopolskim, prawda? Kończone też były z dedykacją taką, a ten kierownik nosił imię Pinek, znaczy przezwisko takie, pseudo. Nie obrażał się na to w ogóle, ponieważ sam użył tego słowa do określenia tego, że on tu trwa tak mocno jak pień, prawda, w tej tradycji włoszakowickiej. Ale zdarzyła się rzecz bardzo smutna i przykra. W latach 60., na początku lat 60., uległ namowie Jehowym. Ten Skorupiński się nazywał, ten fryzjer w Uszakowicach. No, a ponieważ parafia była bardzo katolicka i ksiądz natychmiast wyklął go z ambony, no i to się smutno skończyło, ponieważ rodzice tych młodych ludzi, którzy tańczyli w zespole, odstąpili od Skorupińskiego. Zespół się załamał z tego powodu, że on zmienił wiarę.
Stoi dom nad wodą, listka mu się chwieją. Stoi dom nad wodą, listka mu się chwieją. Powiedz, że mi moja miła, czy ty będziesz moją? Powiedz, że mi moja miła, czy ty będziesz moją?
Kapela włoszakowicka, nagranie z 1951 roku. Z Włoszakowic pochodził znakomity kompozytor Karol Krupiński. Żył w latach 1785-1857.
Jego rodzice przeprowadzili się do Włoszakowic ze wspomnianego Bukówca, który do dziś pulsuje życiem muzycznym, ma swoje kapele, organizowane są tam spotkania, na które stawia się wielu miłośników wspólnego muzykowania. Karol Kurpiński z Włoszakowic, gdzie pierwsze nauki pobierał od swojego ojca organisty, przeniósł się do Warszawy, w której zdobył uznanie, został dyrygentem Orkiestry Teatru Narodowego, wydawał pierwsze polskie czasopismo muzyczne Tygodnik Muzyczny, no i komponował. W czasie powstania listopadowego skomponował kilka pieśni, między innymi Warszawiankę. Skomponował też muzykę do Krakowiaków i Górali. Przedstawienie to grane jest obecnie w Teatrze Polskim w Poznaniu. Posłuchajmy śpiewki Basi z Krakowiaków i Górali.
Serce nie sługo, nie zna co to pany, nie da się ukuć przemocą w kajdany. Miłością żyje, w niej szuka rozkoszy, bez niej usycha, jak kwiatek bez rosy. Miłością żyje, w niej szuka rozkoszy, bez niej usycha, jak kwiatek bez rosy. Ptaszyna, że była wolna, sobie przypomina. A choć jej ptasznik daje dość żywności, jednak przez szczebla wzdycha do wolności. A choć jej ptasznik daje dość żywności, jednak przez szczebla wzdycha do wolności.
Do Włoszakowic, z których pochodził Karol Kurpiński, powędrowaliśmy dzięki wspomnieniom pana Kazimierza Millera, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych. Pan Kazimierz wie o zespołach folklorystycznych, o kapelach, śpiewakach bardzo dużo i opowiada o nich ze swadą. Przez wiele lat prowadził Dom Kultury w Wągrowcu, tak więc i Pałuki, podobnie jak Leszczyńskie, nie mają dla niego tajemnic. Czy jest jakaś różnica pomiędzy kapelami? Kapela Orlików z Szamotu.
No, przede wszystkim kapela pałucka różni się krańcowo od wszystkich pozostałych w Wielkopolsce, bo 90% Wielkopolski ma kapelę dwuosobową. Powiadam, że jest najbardziej oszczędną. Jedynie Baskowie nas wyprzedzają, bo oni mają jednoosobową kapelę. Werbelek ze sprężynkami w prawej ręce obsługiwany i flecik. Blok fletowy, ale piszczałka bardzo wysoko brzmiąca. To jest cała kapela Basków. My natomiast mamy przez tą poznańską i wielkopolską oszczędność dwuosobową kapelę. Dudy i skrzypce podwiązane. Podwiązane gdzieś tam w okolicach szóstej pozycji, po to, żeby one poradziły sobie z wyrównaniem brzmienia i siły dźwięku z przebierką dudziarską. To powiedziałem, 90% kapel z całego regionu Wielkopolski tak wygląda. Drobnym ustępstwem jest kapela szamotulska, która ma trzy osoby. Skrzypce, klarnet i marynę. Nieznany w żadnym innym regionie instrument typu basowego, ale nie spotkałem na przeglądach, na festiwalach kogoś, kto by grał poprawnie na tym instrumencie, a to wymaga ten instrument nie byle jakiej muzykalności i wielkiej techniki, ponieważ na raz uderza się tym instrumentem, tą maryną stópką, a na ślimaku u góry są trzy czynelki takie, jak gdyby chichaty, prawda, które brzęczą przy tym uderzeniu. Natomiast ze smyka na trzech strunach ten basista na marynę grający gra sekund, czyli słabe miary taktu, ale w dwudźwiękach. Duża sztuka.
Wiwat kapeli Pałuki z 1953 roku zamyka opowieść Kazimierza Millera, przewodniczącego Ogólnopolskiej Rady Zespołów Folklorystycznych, zespołów, które nadal grają. Zegarek po staremu. Mariusz Lubomski.
Mam zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, swędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. Mam zegarek po starym i nić czasu łączy dwa drzewa, dwóch żyć. Czasem sam jestem z gredem, czas ucieka, tchórz jeden, ty zaczekaj, ja nie chcę cię bić. Zdziadziało to ciało jak flak, tu dużo, a tam znowu brak, dentyści i krawcy to nasi wybawcy, ponury fakt. Choć sierpień życia w próg, pan słyszysz jak rośnie brzuch. To cud dzięki Bogu, że tylko od przodu. Naprawdę cud. Mam zegarek po ojcu raz. Z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, swędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. Miłości ostatni zryw, lecz jak jest do niej szyfr, numery cholera się łaszą do zera, czy zera do cyfr. Z honoru sam pan to zna, zostało już samo ha. Skundleliśmy z klasą w pogoni za kasą, najmniej ja. Mam zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie, kamienie miałkich sekund, spędzenie i czytuję rubryczki, kto zgasł. Mam zegarek po starym i nić czas łączy dwa drzewa, dwóch żyć. czasem sam jestem z Gredem, czas ucieka, tchórz jeden, ty zaczekaj, ja nie chcę cię bić.
Zaczęliśmy spotkania z kulturą w Mosinie, oklaskując przedstawienie Teatru Skryptorium i kończymy w Mosinie, tym razem w Galerii Miejskiej. Igor Mikoda, autor wystawy Hybrydy, prezentowanej w Galerii Miejskiej, urodził się w Lubartowie. 34 lata temu uczył się w Lublinie, gdzie zdobył dyplom plastyka snycerza. W Poznaniu studiował na Akademii Sztuk Pięknych i otrzymał tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Jak się pan określa, jest pan rzeźbiarzem, malarzem?
Nie, malarzem nie. Znaczy nie dlatego, że nie szanuję, wręcz odwrotnie. Z szacunku do malarzy nie powiem, że jestem malarzem, bo by się gniewali chyba, bo to monochromy są, więc dlatego to jest rysunek. A czy czuję się bardziej rysownikiem czy rzeźbiarzem? Czuję się tym i tym porówni.
Pamięta pan swoją pierwszą rzeźbę, którą pan zrobił w swoim życiu?
Pamiętam, jak rzeźbiłem z wujkiem, swoim wujkiem, jak byłem jeszcze naprawdę bardzo, bardzo mały i moją ulubioną zabawką była plastelina. To pamiętam. I pamiętam te zabawy. Nie było nic lepszego jak to.
Czyli jak dzieci się bawią plasteliną, to może z tego wyniknąć coś bardzo ciekawego.
Tak jest. Tak jest. Dlatego często daję moim znajomym, dzieciom moich znajomych plasteliny albo inne artystyczne materiały.
Przedmiotem pana rzeźby jest właściwie człowiek, prawda?
Człowiek zawsze w centrum uwagi i tak naprawdę piękno płynie z człowieka.
Czyli natchnienie czerpie pan z codziennych obserwacji? Jak ta sztuka się rodzi?
To było bardzo, bardzo ładne, co pani powiedziała, że inspiracji szukam w codzienności, a tak naprawdę w obserwowaniu, w dostrzeganiu drobnych rzeczy. Często jest tak, że długo, długo chodzę za jakimś pomysłem, a potem bardzo szybko go realizuję, bo mnie natchnie coś bardzo drobnego.
Coś drobnego i pana rzeźby są też drobne. Robił pan jakąś monumentalną rzeźbę już też?
Na wystawie pokazuję duże formaty rysunkowe, graficzne i małe formaty rzeźbiarskie, a poza tym jeszcze robię duże, monumentalne formy rzeźbiarskie i miniaturę rysunkową, graficzną. Tak więc tutaj pokazuję część tego, co sam robię.
Zorientowałam się, że był pan w pracowni Józefa Petruka. To właśnie ta mała rzeźba mi się też z nim kojarzy, no ale nie tylko u niego.
No nie tylko u niego, byłem jeszcze też uczniem i jestem do tej pory uczniem nie tylko profesora Petruka, z którym mam okazję współpracować na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, ale też jestem nadal uczniem profesora Koronowskiego, ale też tutaj obecnego na wystawie w Mosinie Jacka Strzeleckiego, którego też robiłem dyplom, tak jak u profesora Petruka. Robiłem dyplom u niego z zakresu rysunku, u profesora Petruka w zakresie rzeźby.
Świat rzeźbiarzy, jaki to świat?
Skomplikowany, często twardy i wymagający dużo zaangażowania i pracy, ale piękny. I nie zamieniłbym go na nic innego.
Wystawa Hybrydy Igora Mikody potrwa do 7 lutego. Galeria Miejska w Mosinie otwarta jest w godzinach od 9 do 15, w niedzielę od 10 do 13. Spotkanie z wystawą to może być miły przerywnik w niedzielnym spacerze po Wielkopolskim Parku Narodowym. A miłym akcentem, mam nadzieję, na koniec audycji będzie piosenka Mariusza Lubomskiego Moje miejsce. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Moje miejsce w przeciągu, wtedy czuję w skrzydłach wiatr nieodkrytych, głodny lądów, wciąż wywiewam w obcy świat. A ty marzysz, pokryj obu, żebym ciepły sweter wdział. Nie każ mi budować domu, nie uznaję.
Yeah.